to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że jak pamiętacie, mam na swoich kazaniach pierwszy list do Tymoteusza i ostatni był trzeci rozdział, ale dzisiaj wyjątkowo chciałem poruszyć inny temat i chciałem zrobić pewną przerwę w rozważaniach nad listem do Tymoteusza. I wybrałem ten temat dlatego, że w pewnym sensie byłem zainspirowany tym, co się dzieje wszędzie dookoła. W jakich okolicznościach przychodzi nam dzisiaj funkcjonować. I to, co widzimy wszędzie, patrząc na wydarzenia, patrząc na okoliczności, rozmawiając z ludźmi, a nawet to, co nas dotyka, to jest to, że ten świat jest bardzo niestabilny, jest bardzo chwiejny. Jak rozmawiam z ludźmi, to widzę, że ludzie przechodzą przez bardzo trudne okresy emocjonalne, dlatego że wybrali w swoim życiu fundament, który jest dosyć chwiejny. I teraz, jeżeli jako przykład moje powodzenie, niepowodzenie w życiu zależy od tego, czy wygra Trump, czy Biden, to jest dosyć niestabilny grunt. Dlatego, że wtedy nasza nadzieja jest położona w człowieku. Albo widać, na ile ludzie są dzisiaj przestraszeni, niepewni, brakuje radości. To, co słyszę, to jest piorunujący wzrost liczby zachorowań psychicznych. I to jest zrozumiałe. Ludzie popadają w depresję w takim stanie. Też cała pandemia, która jest wszędzie na świecie i nieważne w jaki sposób ona jest rysowana, ale to jest pewne doświadczenie, przez które przechodzi ludziom przejść, ona też nie pomaga. Ludzie są wyrwani z normalnego kontekstu swojego życia, są zamknięci, nie mogą mieć relacji, nie mogą mieć społeczności, do których byli przyzwyczajeni. I nie jest to naturalne dla człowieka. I ludziom jest bardzo ciężko poradzić sobie, kiedy te wszystkie wydarzenia się sumują. I ten rok jest prawdopodobnie najtrudniejszym rokiem, jeżeli chodzi o to, czego ja doświadczyłem w swoim życiu. I to nie jest tak, że mi jest ciężko przez to przejść, tylko analizując to, co się dzieje wszędzie dookoła, jestem świadom, że ludziom jest bardzo ciężko przez to przejść. I to, o czym chciałem mówić dzisiaj, to jest to, że ludziom najbardziej brakuje prawdziwej radości. Czegoś, co jest źródłem tej radości, która się nie kończy. I każdy człowiek w swojej świadomości powie, że on dąży do tego, żeby była ta radość, ale nie wiem, czy jest ktokolwiek z tu obecnych, kto może powiedzieć, że w swoim życiu odczuwa tą radość stale. Dla którego ta radość nie jest taką huśtawką emocjonalną. I to, co musimy zrozumieć, to jest to, że człowiek jako istota ludzka jest tak ukształtowany, że operuje na swoich bardzo podstawowych instynktach zawsze. Oczywiście my jesteśmy bardzo złożonymi jednostkami, ale za tą całą złożonością są podstawowe instynkty. Jednym z nich to jest dążenie do stałego poszukiwania zadowolenia i satysfakcji. Czyli to, co nas napędza, to jest dążenie do tego, żeby szukać zadowolenia i satysfakcji. A z drugiej strony unikanie bólu. To są dwie rzeczy, to są dwa instynkty, które człowiek ma w sobie. Unika bólu, nie chce przechodzić przez ból i dąży do satysfakcji i zadowolenia. Jeżeli każdy prześledzi to, jak on funkcjonuje, to większość rzeczy do tego będzie się sprowadzać. Unikania bólu i dążenia do satysfakcji. Dlaczego? Dlatego też często się mówi, że ludzie są w swojej strefie komfortu. Tak? Że ludzie mają coś, gdzie się czują dobrze. I w żaden sposób nie chcą wyjść poza swoją strefę komfortu. Dlaczego? Dlatego, że to jest nieznane, niezrozumiałe, może się kojarzyć z bólem. Niekoniecznie tak jest. ale już człowiek wie, że tu jest mi dobrze, jestem obyty, rozumiem, co się dzieje i tak chcę funkcjonować. Więc ludziom jest bardzo ciężko wyjść poza swoją strefę komfortu. Więc co stoi za tym wszystkim? Co stoi za tym poszukiwaniem zadowolenia i satysfakcji? I co stoi za naszym pragnieniem unikania bólu? Dosłownie to są pewne procesy biochemiczne, które się odbywają w naszym ciele. Tak jest, że w pewnych okolicznościach, kiedy przechodzimy przez coś, co daje nam satysfakcję, nasz mózg wysyła pewne sygnały i produkuje neuroprzekaźniki, neurotransmitery. Ich jest kilka, tak? Ich jest kilka, które my znamy, na przykład serotonina, dopamina, oksytocyna, endorfiny. To są wszystko neuroprzekaźniki, które się kojarzą z radością, z tym ogólnym uczuciem satysfakcji, zadowolenia i radości. Z tym, że na różnych etapach, w różny sposób, na przykład jeżeli człowiek uprawia sport, jest bardzo aktywny, dużo biega, to się wydziela dopamina. Tak? Jeżeli, też dałem ten przykład, oksytocyna, jako jeden z przykładów, mózg wydziela wtedy, kiedy kobieta rodzi dziecko. I kobieta rodzi dziecko i trzyma małe dziecko, które właśnie urodziła, się wydziela oksytocyna. Co powoduje, że od razu rodzi się więź pomiędzy mamą a dzieckiem. Czyli to są pewne procesy chemiczne, które są w naszym ciele, które powodują, że my się tak czujemy. I teraz jest tak, że kiedy czujemy strach i przerażenie, to też organizm wydziela pewne elementy, na przykład kortyzol, podwyższone stężenie kortyzolu. I człowiek nie chce być w tym stanie. Więc też Bóg nas tak stworzył, że to wszystko jest potrzebne. To nie jest tak, że kortyzol jest zły. On jest dobry i on jest właściwy. On pomaga nam zrozumieć, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Czyli jeżeli widzimy jakiegoś psa, który jest dziki pies, gdzieś obok nas, to nasz organizm od razu zaczyna produkować dużo kortyzolu. Tak? I wtedy reakcja jest taka, że chcemy uciec. To jest poczucie bezpieczeństwa. Problem pojawia się wtedy, kiedy organizm produkuje ten kortyzol stale. I my jesteśmy w takim miejscu w naszym społeczeństwie, gdzie człowiek jest tak bardzo negatywnie pobudzony poprzez wszystko, że ten kortyzol jest cały czas produkowany. Do tego stopnia, że nadnercza są wycieńczone i już więcej człowiek nie jest w stanie tego produkować i popada w różne depresje. Więc te wszystkie rzeczy, kiedy one się dzieją wtedy, kiedy powinny się dziać, kiedy my funkcjonujemy tak, jak Bóg chce, żebyśmy funkcjonowali, one są dobre, ale w naszym świecie wszystko jest poodwracane do góry nogami. Więc człowiek dąży do tego, żeby czuć tą satysfakcję i unikać tego, co jest złe. I mózg się do tego przyzwyczaja. Więc kiedy my czujemy satysfakcję, jest sygnał. To jest dobre. Chcę, żeby tak było cały czas. Więc ludzie chcą, żeby cały czas ta dopamina trafiała do krwi i przechodziła przez mózg. Tak? My nie myślimy w ten sposób, ale tak to się dzieje w naszym organizmie. Więc są rzeczy, które stymulują produkcję dopaminy i serotoniny, innych neuroprzekaźników. Tak? Na przykład leki, które są na depresję, dokładnie to robią, że stymulują produkcję tych neuroprzekaźników, zatrzymują to we krwi. Albo różne używki, alkohol, narkotyki i tak dalej. Tak? To też powoduje, że człowiek ma zastrzyk dopaminy na przykład, tak? Albo innych neuroprzekaźników i jest od tego uzależniony. Problem polega na tym, że człowiek dostaje taki zastrzyk, czuje chwilową satysfakcję, ale dalej poziom tego natychmiast opada. I człowiek jest w gorszym stanie niż był przed tym. Więc co człowiek chce dalej zrobić? Więcej. Większe dawki. Więcej adrenaliny. I człowiek jest w stałym pędzie za satysfakcją. Dlatego, że jest uzależniony od tego, co daje mu pozytywne wrażenie. Ale Biblia nam mówi o tym, że jest prawdziwa radość, która jest stała, która nigdy się nie kończy. I nie to, że nigdy się nie kończy, ona cały czas wzrasta, jest doskonała. Więc otworzymy Ewangelię Jana, 15 rozdział. Werset 11. Jezus Chrystus mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Zupełna, czyli doskonała, kompletna. Nie można już nic do tego więcej dodać. Kiedy człowiek ją odczuwa, to oznacza, że on czuje pełnię tej radości, nic więcej do tego nie można dodać. Więc to, o czym chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, to jest, czym jest ta radość, która jest tutaj opisana, co jest źródłem tej radości i co powinien zrobić człowiek, żeby w tej radości cały czas żyć i żeby ona w nim wzrastała. Po pierwsze, nie wiem, czy widzicie, ale jest to napisane, że jest to możliwe, żeby człowiek tą radość odczuwał stale. Proszę podnieść rękę, jeżeli ktoś tak funkcjonuje. Czy nasze życie nie wygląda tak, że ta radość bardziej wygląda jak taka huśtawka, że raz jest na górze, raz na dole, raz na górze, raz na górze, na dole i tak przez całe życie. Czy to jest normalny stan? Czy tak powinno być? Czy tak Bóg chce, żeby było? Czy jest inna droga? Czy można funkcjonować inaczej? Więc patrzcie, co tu jest napisane. Jezus Chrystus mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Więc kilka rzeczy. Po pierwsze, ten werset jest kulminacją tego, co jest zapisane w 15 rozdziale. Czyli cały 15 rozdział mówi o czymś i w 11 wersecie Jezus Chrystus mówi: to wszystko, co było przed, powiedziane przeze mnie, powiedziałem wam po to, żeby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, doskonała. I my dojdziemy do tego, co to jest to wszystko, o czym on wcześniej powiedział. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli, czym jest ta radość, o której mówi Jezus Chrystus. Dlatego, że my często w swoim życiu mylimy radość i satysfakcję. Radość i chwilowe zadowolenie. To są pojęcia, które dla nas nie są do końca dobrze zrozumiałe. Więc często jest tak, że dążenie do satysfakcji tak naprawdę oddala nas od radości. Prosty przykład. Jeżeli ktoś sięga po jakiś narkotyk, który daje mu chwilową radość, to coś oddala go od prawdziwej radości. Tak? Więc to są rzeczy, które często nie są spójne. Więc dążąc do takiej chwilowej satysfakcji, człowiek może się oddalać od tego, co jest nieskończoną i prawdziwą radością. Więc czym jest ta radość dla Jezusa Chrystusa? I to słowo, które, greckie słowo, które tutaj jest użyte jako radość, było przed 15 rozdziałem było użyte w Ewangelii Jana tylko jeden jedyny raz. I mimo, że słowo radość, polskie słowo radość jest użyte często, to grecki odpowiednik tej radości był używany rzadko i przed 15 rozdziałem tylko raz. Więc otwórzcie Ewangelię Jana 3 rozdział 29 werset. Tam są zapisane takie słowa: kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. Czy to był pierwszy raz, kiedy to słowo było w Ewangelii Jana użyte? Drugi raz w 15 rozdziale, w tym wersecie, który przeczytaliśmy. Ale od tego momentu, od 15 rozdziału, Jezus Chrystus mówił o tym już wiele razy. I to było interesujące, tak? Czyli nastąpiło coś, pewna zmiana, od której on zaczął używać tego wyrazu już dużo częściej. I teraz przeczytamy kilka z tych fragmentów. Ewangelia Jana 16 rozdział. werset 20. Są zapisane takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Czyli to słowo radość, które tutaj mówi Jezus Chrystus, to jest ta sama radość, która była w 15 rozdziale, 11 wersecie. Tak? Czyli jest stan smutku, który się zamienia w radość. To jest jedna rzecz, którą tutaj widzimy. 21 werset. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Patrzcie, znowu jest taka sytuacja, że jest coś, co najpierw było kojarzone z bólem, ale dalej jest napisane, że ten ból już nawet nie jest pamiętany, tylko jest niezmierna radość. Dlaczego? Dlatego, że się stał cud i się urodził człowiek, narodził człowiek. Dalej, 22 werset. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Tak? Czyli patrzcie, jest jakiś element smutku, a dalej jest radość i radość, która jest pełna. 24. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To samo Jezus Chrystus mówi, używa tego samego słowa i mówi, że to jest kompletna radość. 17 rozdział, 13 werset. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Co łączy te wszystkie wersety, czyli Jana 3,29 i później te wszystkie fragmenty, które żeśmy przeczytali? Widzimy, że kiedy Jezus Chrystus mówi o tej radości, on mówi o czymś, co świadczy o pewnej kulminacji jego życia. Tak? Te wszystkie wersety, one mówią o tym, co miało się stać i co się stało. Czyli śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, zmartwychwstanie, powołanie Kościoła i pojednanie ludzi wierzących z Bogiem. I dlatego to jest ten element, że on przechodził przez pewne cierpienie, które ostatecznie doprowadziło do niezmiernej radości. Czyli było coś, co było trudne, ale ostatecznie efektem tego stała się doskonała radość. I to, co jest ważne, żebyśmy zrozumieli, czym jest właśnie radość w sercu Jezusa Chrystusa. Otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział, od wersetu 32. To jest bardzo ciekawa rzecz. Przez długi okres czasu Jezus Chrystus uczył swoich uczniów operować w duchowej rzeczywistości. Przecież pamiętacie wszystkie interakcje, tak? I cały czas on, na przykład, byli tacy, którzy chcieli w jego królestwie być po jego prawej i lewej stronie. Sposób myślenia bardzo taki ludzki, ziemski, tak? Przyziemny. Jezus Chrystus mówi, po pierwsze, że jego królestwo to nie jest fizyczne królestwo, tylko to jest duchowe królestwo, duchowa rzeczywistość. A po drugie, w tej duchowej rzeczywistości ten, kto jest większy, jest zdefiniowany zupełnie inaczej niż w tej ziemskiej rzeczywistości. Czyli on cały czas pokazuje, że on operuje w duchowej rzeczywistości, a ta duchowa rzeczywistość jest zupełnie inna. I jest opisana historia, która mówi dokładnie to samo. Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I teraz, dla ludzi proste, tak? Pokarm to jest no, chleb, mięso, ryby, jakieś takie rzeczy. I oni są z nim i widzą, że on nikt do niego nie przychodził, nikt mu nic do jedzenia nie przyniósł. To o jakim pokarmie on mówi? Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść. Tak? Czyli oni cały czas myślą w taki sposób bardzo ziemski, materialny. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czyli patrzcie, co mówi Jezus Chrystus. Czym jest pokarm? Pokarm daje energię. Tak? Pokarm nas napędza. Pokarm daje energię do życia i dzięki temu, że my mamy jedzenie, nasze ciało funkcjonuje. Więc Jezus Chrystus mówi, że w Jego duchowej rzeczywistości to, co jest źródłem energii, to, co Go napędza, to jest pełnienie woli tego, który Go posłał. I kulminacją tego pełnienie tak daleko, aż dokona tego dzieła. Czyli jest jakieś dzieło, które ma być całkowicie zakończone. I wiemy, że całkowicie zakończenie tego dzieła to jest Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, powstanie Kościoła i połączenie ludzi z Bogiem. Więc Jezus Chrystus tłumaczy, że Jego radość jest bardzo podobna do radości, którą odczuwa artysta, który tworzy jakieś dzieło. Jest ktoś, kto tworzy jakieś dzieło i to dzieło stworzył. Ono jest zakończone. I on patrzy na to i ma satysfakcję. Z tym, że musimy rozumieć, że to, co tworzy artysta, nigdy nie jest doskonałe, tak? Dlatego, że zawsze chce coś poprawić. My też widzimy, że można poprawić. Ale to, co mówi Jezus Chrystus, on też, jego radością jest spełnienie woli Ojca i dokończenie dzieła. I on patrzy na to dzieło, wie, że jest dokończone i odczuwa zupełną radość. Czyli źródłem jego radości jest co? Jest spełnienie woli jego Ojca. Czyli on się raduje wtedy, kiedy pełni wolę Ojca. I szczyt tej całej radości spływa na ten moment, jest ten jeden moment, kiedy to dzieło jest dokończone, kiedy jest dokonane, kiedy już nic więcej nie można dodać. I tak samo patrzcie, kiedy Bóg tworzył wszechświat, był w procesie tworzenia wszechświata i stworzył coś, powołał to swoim słowem i patrzy na to i co mówi? Że to jest dobre. On patrzy na to i to jest dobre. Widzimy Boga jako artystę, który coś tworzy i patrzy na to, co on tworzy. Mówi, że to jest dobre, to jest doskonałe. Ale szczytem tego tworzenia całego to jest ten moment, kiedy Jezus Chrystus oddał swoje życie za ludzi na krzyżu, zmartwychwstał i pojednał człowieka z Bogiem. I dlatego mówi, że to jest dzieło, które jest dokończone. Więc źródłem radości Jezusa Chrystusa nie jest jakaś chwilowa satysfakcja. Nie jest jakieś zadowolenie rzeczy, które przemijają. Tylko poznanie woli Boga, wykonanie woli Boga i wykonanie Jego woli do końca. I to jest niezmienny fundament radości. Jeżeli człowiek opiera swoją radość na tym, to jego radość będzie jaka? Stała. Ona będzie stała. Więc co jest ze źródłem radości człowieka? Jakim powinno być źródło radości człowieka? Nasz problem polega na tym, że my nie do końca rozumiemy, z czego się radować często, nawet w naszym duchowym życiu. I teraz dam wam kilka przykładów. Czy to nie jest tak, że czasami mówimy, że teraz duchowo jestem w dobrym miejscu? Tak? No, teraz duchowo dobrze się czuję. Pewne rzeczy mi się układają. A czy to nie jest tak, że jutro rano człowiek może być już duchowo w zupełnie innym miejscu? Co się stało? I wtedy życie wygląda jak taka huśtawka, tak? Jak roller coaster. Że raz na górze, raz na dole. Raz na górze, raz na dole. Czemu tak jest? Dlatego, że źródłem tej radości jest nasz duchowy poziom. Czyli to, co nam się wydaje, że ja duchowo mogę, albo czego duchowo nie mogę. Więc kiedy mi się wydaje, że duchowo coś mi się układa, jestem zadowolony. Kiedy duchowo coś mi się nie układa, czuję przygnębienie. To, czego uczy nas Biblia, to jest to, że źródłem tej radości nie jestem ja i to nie są moje wzloty i upadki duchowe. To jest dzieło Jezusa Chrystusa i to, co On dokonał na krzyżu. I Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. I to jest to, że On mnie pojednał z Bogiem. To, że jestem zbawiony w Nim. Więc jeżeli źródłem mojej radości jest On, jeżeli źródłem mojej radości jest to, co On dokonał, a nie to, co ja jestem w stanie zrobić albo czego nie jestem w stanie zrobić, to wtedy moja radość jest stała, nawet wtedy, kiedy ja popełniam jakieś błędy i kiedy popadam nawet w jakiś grzech. I dalej, co jest też ważne, Jezus Chrystus mówi, że źródłem Jego radości jest wypełnienie Bożej woli, wypełnienie Bożych przykazań. I tak samo mówi w tym 15 rozdziale, że źródłem naszej radości jest wypełnienie przykazań Jezusa Chrystusa, podążanie za Nim. Czyli kiedy my wypełniamy Jego przykazania, Jego wolę, jesteśmy Mu posłuszni, wtedy w swoim życiu odczuwamy tą radość, tą satysfakcję. I to jest bardzo ważne. Problem polega na tym, że nie to, że my nie rozumiemy, jak postępować, że my nie chcemy postępować tak, jak mówi Biblia. Jeżeli wiemy, że jesteśmy postawieni w sytuacji, kiedy ktoś coś złego nam zrobił i Jezus Chrystus mówi, że w tej sytuacji co powinien człowiek zrobić? Wyciągnąć rękę. Tak? Nawet jeżeli drugi człowiek nie przyjdzie, nie przeprosi, trzeba wyciągnąć rękę. Trzeba w swoim sercu wybaczyć winy drugiej osoby. Bez tego, że człowiek przyszedł i przeprosił. Czy to jest słuszne? Jest słuszne, bo tak jest napisane w Biblii. Czy to jest wolą Boga tak zrobić? Jest. Czy to jest życie Jezusa Chrystusa? Jest. Więc kiedy Jezus Chrystus mówi, żebyśmy Go naśladowali, postępowali tak jak On, mówi o tym. I teraz, jeżeli człowiek tak postępuje, to ma w swoim sercu radość. Czyli postępuje zgodnie z tym, jak mówi Jezus Chrystus, że powinien żyć. Więc nasze życie w Nim, nasze życie zgodnie z Jego przykazaniami, daje nam tą radość. I teraz chcę, żebyśmy, skoro już wiemy, czym jest ta radość i czym jest źródło radości, chcę, żebyśmy zrozumieli też to, co powiedział Jezus Chrystus. On powiedział tak: to wam powiedziałem, żeby moja radość była w was i aby radość wasza była zupełna. Czyli wiemy, co to jest radość, wiemy, co jest źródłem tej radości, ale co on powiedział, żeby człowiek miał tą radość w swoim życiu. I teraz od samego początku, 15 rozdział, pierwsze 3 wersety. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Patrzcie, to jest bardzo ciekawa historia, bardzo prosta, niesamowicie prosty przykład, który przekazuje bardzo głęboką rzeczywistość, historię. On mówi o tym, że jest prawdziwym krzewem winnym. Czy ktokolwiek z was, który czytał ten fragment, kiedykolwiek się zastanawiał, dlaczego Jezus Chrystus powiedział takie słowa, że On jest prawdziwym krzewem winnym? Mógł powiedzieć: ja jestem krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem, każdą radę i tak dalej. Dlaczego on powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym? Dlaczego jest to słowo, że on jest prawdziwym krzewem winnym? To jest bardzo ważne. Ta narracja o krzewie winnym, o winogrodniku, jest już gdzieś powiedziana w Starym Testamencie. Czyli jest pewna historia i powtórzona nie jeden raz, która mówi, że Bóg jest winogrodnikiem, a kto jest winnicą? Izrael. Że Bóg jest winogrodnikiem, a Izrael jest winnicą. Czyli ta historia, ten przykład już był używany w Biblii i nie jeden raz. I to, co jest napisane w Biblii, to jest to, że Bóg był tym, kto zasadził tą winnicę. Bóg był tym, kto o nią dbał. Bóg był tym, kto ją podlewał. I Bóg wszystko robił, żeby ta winnica wydawała owoc, duży owoc, który jest dobrym owocem. I co się działo z tą winnicą? Izajasza, 27 rozdział, 2-3 werset. W owym dniu będą mówić: rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej. Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Czyli widzimy, że jest już ta historia o winnicy, że Bóg jest tym, kto o nią dba, jest winogrodnikiem. I problem polega na tym, że za każdym razem, kiedy jest opowiedziana ta historia o winnicy, ta winnica przestaje wydawać owoc i zasycha. Ezechiela, 17 rozdział, od piątego wersetu. Potem wziął w tej ziemi latorośl i zasadził ją na urodzajnym polu i umieścił ją w szuwarach nadbrzeżnych, jako latorośl nad obfitymi wodami, aby się rozwinęła w bujny krzew winy, choć nisko wyrośnięty, z gałązkami zwróconymi ku niemu, z korzeniami tuż pod nim. I tak stał się krzewem winnym, rozgałęził się i wypuścił pędy. Lecz był inny duży orzeł o dużych skrzydłach i gęstym upierzeniu. A oto ów krzew winny zwrócił swoje korzenie ku niemu i do niego wyciągnął swoje gałązki, aby mu dać więcej wody niż grządka, na której był zasadzony. A był przecież zasadzony na dobrej ziemi, nad obfitymi wodami, aby móc wypuścić gałązki i wydawać owoc, i był szlachetnym krzewem i być szlachetnym krzewem winnym. Co opowiada ta historia? Bóg jest winogrodnikiem, zasadza winnicę i robi to w taki sposób, żeby ona była gałązkami zwrócona ku niemu i żeby korzeniami była tuż pod nim. Dlaczego? Dlatego, że ten krzew tylko wtedy może wydawać owoc, kiedy jest podłączony do źródła swojego życia, do Boga. Co się stało? Ludzie nagle zaczynają widzieć źródło życia na pozór gdzie indziej. Czyli pojawił się ktoś, kto się wydawał bardziej atrakcyjny. Ktoś, kto może też podnieść poziom dopaminy i serotoniny. Ktoś, kto może dawać satysfakcję, zadowolenie. I jest napisane, że wtedy odwrócił korzenie i wyciągnął gałązki w drugą stronę. I problem polega na tym, że wtedy ten krzew się staje dzikim krzewem, który przestaje dawać owoc. Jeremiasza, 2 rozdział, 21 werset. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. I to się dzieje z ludźmi, którzy próbują znaleźć źródło życia, źródło satysfakcji, źródło zadowolenia w kimś innym albo w czymś innym niż sam Bóg. Człowiek tylko i tylko wtedy może wydawać owoc ducha, którym też jest radość, jeżeli on jest w nierozerwalnej więzi z Bogiem. I to jest ważne, w nierozerwalnej więzi. Jako przykład, dzisiaj mamy coraz więcej samochodów elektrycznych. Taki jest trend. I zawsze jest podawane, że zasięg, tak, że silniki są coraz bardziej dopracowane, akumulatory są coraz bardziej dopracowane. I jest podawany zawsze zasięg, tak, że dany model mógł przejechać 300 km. Myślę, kto sobie kupuje taki samochód? No, tam teraz 400, 500, 600. Już ktoś mówi, że są takie modele, które mogą przejechać 800 km. Ale w życiu człowieka wierzącego nie ma czegoś takiego, że człowiek jest w stanie funkcjonować, kiedy jest bez stałej więzi ze źródłem swojego życia. Ludzie próbują tak funkcjonować, że oni na chwilę się podepną do Boga, a dalej już funkcjonują bez. Jest im źle, wracają do źródła energii, podepną się do Boga, jest im źle i tak dalej. I dlatego w życiu jest ta huśtawka. Więc to, co mówi Jezus Chrystus i opowiada tą historię, że człowiek nie jest w stanie wydawać owoc i życie Izraela to pokazało, jeżeli nie jest stale podpięty do Niego, jeżeli nie jest stale podpięty do Boga. Nie wiem, czy zauważyliście, co się zmieniło pomiędzy tą historią ze Starego Testamentu, analogią ze Starego, i z Nowego. Izrael był tą winnicą, ale Nowy Testament, ta historia z Ewangelii Jana, opowiada, że tą winnicą, tym krzewem się stał Jezus Chrystus. I to nam pokazuje, że żeby człowiek miał, wydawał owoc w swoim życiu, on potrzebuje tego mediatora, on potrzebuje tego pośrednika pomiędzy nim a Bogiem, którym jest Jezus Chrystus, który jako jeden, jedyny doskonały wypełnił wolę Ojca do samego końca. I dlatego Jezus Chrystus mówi, że tak jak było w Starym Testamencie, ta historia tak samo się toczy teraz, że Ojciec jest winogrodnikiem. Ale krzewem winnym jest On, jest Jezus Chrystus, a ludzie są gałęziami i są na Nim. I teraz, co się dzieje w sytuacji, jeżeli gałęzie są, powiedzmy, na tydzień odcięte od krzewu? Nie wiem, czy ktokolwiek z Was próbował obcinać drzewka albo jakieś krzewy. Co się dzieje z gałęziami, które się obcina i są rzucone na ziemi? Przychodzicie po tygodniu i co jest? Są martwe. One są martwe. Co się dzieje z człowiekiem, który żyje z Bogiem od niedzieli do niedzieli? On jest duchowo słaby. Człowiek nie jest w stanie funkcjonować i wydawać owoc, jeżeli on jest podłączony do Boga raz w tygodniu. W tej samej Ewangelii, w tym samym 15 rozdziale jest napisane, Jezus Chrystus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. I nic to nie oznacza trochę możecie, to oznacza nic. To oznacza, że jest ta stała więź z Nim. Więc żeby człowiek wierzący mógł wydawać ten owoc, on musi być podpięty cały czas pod krzew, być podłączonym do Jezusa Chrystusa. I teraz właśnie o tym mówi Jezus Chrystus. Co powinniśmy robić? Jak powinniśmy żyć, żeby ta radość w nas była stała, stabilna i zawsze wzrastała? W Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 5. Jezus Chrystus mówi tak. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Czyli mówi takie słowa, tak? Podkreśla, że co powinien robić człowiek, żeby wydawać owoc? Trwać w nim. Tak? On podkreśla trwać w nim. 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Znowu, Jezus Chrystus mówi o trwaniu w nim, w Jego słowie. Pierwszy werset mówi o trwaniu w nim, ten werset mówi o trwaniu w Jego słowie, w Jego nauce. 10 werset. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Czyli tutaj z kolei też mówi o przestrzeganiu przykazań i trwaniu w miłości. Dlaczego to łączy? Dlatego, że też jest napisane w Biblii, że jeżeli ktoś miłuje Jego, to co robi? Wypełnia Jego przykazania. To jest dowód miłości do Jezusa Chrystusa i do Boga, że ten, kto Go miłuje, wypełnia Jego przykazania. Tak samo jak On miłuje Ojca i wypełnia Jego wolę. I bardzo ciekawy jest ten wyraz trwa. Tak? Co to oznacza trwać? Po grecku ten wyraz opisuje coś, gdzie oznacza, że być z kimś w tym samym miejscu. Czy być z kimś w tym samym miejscu, być podłączonym, być w stałej więzi. I teraz musimy dobrze to zrozumieć. Dajmy na to, jest rodzina, tak? Mąż, żona i dzieci. I są w jednym pomieszczeniu. Często się mówi, że są pod jednym dachem, tak? Są pod jednym dachem. Czy zawsze to oznacza, że mają ze sobą więź? Nie. Być pod jednym dachem nie zawsze oznacza mieć ze sobą więź. Dajmy na to, jest kościół, tak? Jest zbór. Jesteśmy teraz wszyscy w jednym miejscu, pod jednym dachem. Czy to zawsze oznacza, że ludzie mają ze sobą głęboką więź, głębokie relacje? Też nie. I tak samo jest w naszych relacjach z Bogiem. Formalnie może wyglądać, że my mamy relacje z Nim. Ale realnie w życiu może być tak, że my jesteśmy od Niego bardzo daleko. I właśnie to, co mówi Jezus Chrystus, że takie życie powoduje, że te gałęzie są odcięte, są pozbawione życia, nie wydają żadnego owocu. To powoduje, że życie jest niestabilne, że ta radość jest niestała. Ale jeżeli człowiek trwa w Jezusie Chrystusie, tak jak On tutaj mówi, to on jest stale podpięty do źródła życia. Jeżeli cały czas ma z Nim żywe relacje, że on wie, że tylko on jest źródłem mojego życia, że tylko on daje mi energię, że on mnie napędza, że chce wypełniać jego wolę. Jeżeli ja czytam jego słowo, ale czytam jego słowo po to, żeby poznać jego wolę i żeby wykonać to, co jest napisane w Ezdrasza, 7 rozdział, 10 werset, że Bóg był z nim. Dlaczego? Dlatego, że Ezdrasz w swoim sercu postanowił, że on pozna zakon Pana, że będzie go wypełniał i że będzie nauczał innych w Izraelu. Tak? Czyli zrozumienie Boga, zrozumienie Jego słowa, pragnienie do tego, żeby wypełniać Jego przykazania i uczynienie z Jezusa Chrystusa źródła swojej radości. Patrzcie, co apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, 4 rozdział, 13 werset. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I to jest ważne. Apostoł Paweł mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych dla tego człowieka, którego źródłem mocy, życia i energii jest Jezus Chrystus. Bez Niego nic uczynić nie możecie. Dlatego apostoł Paweł mówi, że on bez Niego nic nie może uczynić, ale wszystko może w Nim, dlatego że On go wzmacnia. On, jeżeli On jest stale do Niego podpięty, jeżeli Jezus Chrystus jest źródłem Jego życia, to On wtedy wszystko może w Nim. Z Księgi Jozuego, 1 rozdział, 8 werset. Są zapisane takie słowa. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. To jest tak bogaty werset. To jest niesamowite. Tak? Po pierwsze, jest napisane w żadnym wypadku nigdy, przy żadnych okolicznościach, nigdy, żeby się nie oddalał od tego, co jest napisane w Bożym Słowie. Czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze trwasz w Bożym Słowie. To jest źródło twojego życia, to jest źródło twojej energii. Ale nie to, że czytasz po prostu, że mam na dzisiaj do przeczytania 3 rozdziały z Ewangelii Jana. Przeczytałem i już sekundę po tym nie pamiętam, o czym czytałem. To nie jest takie czytanie, to jest formalność. Właśnie to jest formalne życie pod jednym dachem, które nie prowadzi do bliskich relacji. To, co jest napisane, że trwasz w tym, w Bożym Słowie i rozmyślasz i w dzień i w nocy, cały czas, nawet kiedy śpisz, gdzieś z tyłu głowy, jest to Boże Słowo. I po co to robisz? Po to, żeby zaspokoić swój głód intelektualny? Po to, żeby z innymi się sprzeczać, o co jest bardziej prawdziwe to czy tamto? Nie. Po to, żeby ściśle czynić wszystko, co tam jest napisane. Czyli wiesz, że tam jest życie, wiesz, że tam jest prawda, wiesz, że tam jest moc do wykonania wszystkiego, studiujesz, trwasz, rozmyślasz o tym cały czas, twoje życie jest przesiąknięte Bożym Słowem. Po co? Po to, żeby ściśle wykonać wszystko, co tam jest napisane. I dopiero wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Nie przed. Tylko wtedy, jak tak funkcjonujesz. Ludziom się wydaje, że jest moment nawrócenia i dalej już dzieją się same cuda, w jakiś mistyczny sposób nasze życie jest szczęśliwe i w jakiś mistyczny sposób Bóg pokazuje działanie swojego ducha i są owoce. Nie. To nie jest żaden mistyczny sposób. Biblia mówi o tym, że jest trwanie w Nim. My jako gałęzie musimy być cały czas podpięci pod Niego. Musimy być na Jego, na Nim, na Jezusie Chrystusie. Tak jak było napisane, że nasze gałęzie są zwrócone ku Niemu i nasz korzeń jest pod Nim. Że my mocno trzymamy się tego, co jest w Jezusie Chrystusie. I patrzcie, jest jeden niesamowity przykład z Ewangelii Jana, 14 rozdział, wersety od 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I teraz patrzcie uważnie. Jezus Chrystus mówi tutaj o kilku rzeczach. Generalnie mówi o tym, że jest modlitwa człowieka, która jest dobra w oczach Boga i kiedy człowiek o to się modli, to Jezus Chrystus to spełni. Czy każdą modlitwę naszą w naszym życiu Bóg spełnia? Tu jest napisane, że jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Czy wystarczy sam fakt, że proszę o nowy samochód w imieniu Jezusa Chrystusa? Nie. Dlatego, że cała idea, którą on przekazuje, polega na tym, że kiedy my jesteśmy w Nim, kiedy trwamy w Nim, w tym sensie trwamy, jak on powiedział, że Jego Słowo jest w nas żywe, że On jest źródłem naszego życia, że On jest źródłem naszej energii, że my mamy tą miłość, którą jest w Nim, to wtedy się przemienia nasz wewnętrzny człowiek. Wtedy prosimy o to, co wiemy, że jest dobre w oczach Boga. Wtedy się zmienia nasza modlitwa. My duchowo dojrzewamy. My nie jesteśmy stale przez całe swoje życie na poziomie niemowląt. Tylko idea jest taka, żebyśmy duchowo dojrzewali. Żebyśmy coraz bardziej byli podobni do Jezusa Chrystusa. I kiedy tak funkcjonujemy, zmienia się też nasza modlitwa. Dlatego, że zmienia się postrzeganie tego, co jest dobre, tego, co jest słuszne. Zmieniają się nasze pragnienia. I wtedy prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa i prosimy o coś, co jest w ramach Bożej woli i Bóg to uczyni. I w efekcie jest radość. I radość doskonała, która cały czas wzrasta. Dlatego, że widzimy, że Bóg działa. Że On prowadzi. Że On jest źródłem mocy. I jeszcze raz przeczytam ten 11 werset. Więc to wszystko, co on tutaj powiedział, powiedział po to, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Często jest tak, jak już powiedzieliśmy, że nasza radość i nasze życie w nim, przynoszenie owoców, wygląda jak taka huśtawka emocjonalna. Raz stabilnie, raz niestabilnie. Raz stabilnie, raz niestabilnie. A Jezus Chrystus mówi, że ta nasza radość może być stała. Więc jeżeli chcemy, by nasza radość była stała, powinniśmy stale trwać w nim. Amen.